Radio Maryja, rozpoczynamy wiadomości.
Księża biskupi, kapłani, wierni, przyjaciele i parlamentarzyści pożegnali dziś księdza kardynała Stanisława Nagiego.
Wybitny teolog, wykładowca i przyjaciel Jana Pawła II, ksiądz kardynał, zmarł w środę w wieku 91 lat.
Msza święta pogrzebowa sprawowana była w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik.
Metropolita Przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że ksiądz kardynał Stanisław Nagi to wybitna postać Kościoła. Należy do pokolenia, które niosło w sobie kilka epok. Ich młodzieńcze ideały egzaminował i hartował ciężki okres II wojny światowej, a także trudne lata po niej. Ci ludzie mieli odwagę nie pytać o to, o czym wszyscy mówią, ale o to, o czym milczą.
W oparciu o Ewangelię tworzyli hierarchię wartości i konsekwentnie przez całe życie jej bronili. Tajemnicą ich oddziaływania było to, że w sprawach wiary wiele nie tylko wiedzieli, ale tą wiarą żyli, dzielili się nią i dawali świadectwo, że Jezusa spotkali osobiście i spotykali nieustannie na różnych drogach swego życia.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik podkreślał, że przejście na emeryturę nie osłabiło woli życia i działania księdza kardynała.
Pisał, wygłaszał przemówienia i referaty, pokazywał się z coraz ciekawszej strony, jakby niósł w sobie tajemnicę, wiedzę głębszą o życiu, o tym, co dobre i złe, co niebezpieczne dla Kościoła i narodu.
Całym sercem angażował się w aktualne wydarzenia i dlatego z niepokojem o szeroką wolność środków przekazu bronił Radia Maryja i telewizji Trwam. Korzystał z każdej okazji, aby docenić wartość ich posługi. Wiedział, czuł to całym sobą, że prawdziwe współczesne zderzenie cywilizacji nie nastąpi między Wschodem i Zachodem, ale między Zachodem i post-Zachodem, czyli wewnątrz samego Zachodu, czego jesteśmy przecież świadkami, to na co dzień naszego życia. Świętej pamięci ksiądz kardynał Nagi nie bał się tej sytuacji, ale wiedział, że trzeba budzić zdrowe siły drzemiące w ludziach i w narodzie.
W słowach pożegnania metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wskazał na wieloletnią i prawdziwą przyjaźń, jaka łączyła księdza kardynała Stanisława Nagiego z błogosławionym Janem Pawłem II. Obydwu łączyła głęboka wiara oraz miłość do Chrystusa i jego Kościoła. Na służbę tej miłości oddali wszystkie swoje siły.
Wierzymy, że Pan życia i ludzkich losów przygotował mieszkanie dla swego wiernego sługi Stanisława. Wierzymy, że cieszy się w domu Ojca dobrym towarzystwem przyjaciół Boga, pośród których jest też jego przyjaciel, błogosławiony Jan Paweł II. Żegnaj, księże kardynale Stanisławie. Bóg doświadczył cię jako złoto w tygnu. Niech teraz w swoim miłosierdziu przyjmie szlachetny kruszec twoich dobrych czynów, twojej modlitwy i cierpienia, którym wspierałeś Kościół. Dziękujemy ci za twoje świadectwo.
Ciało księdza kardynała Stanisława Nagiego spoczęło w krypcie dolnej części sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Łagiewnikach, obok pochowanego w 2011 roku księdza kardynała Andrzeja Marii Deskura. Transmisję mszy świętej pogrzebowej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Szczecinie odbyła się akcja protestacyjna przeciwko wycofaniu się przez PGS inwestycji w elektrownię Dolna Odra.
Protestujący od rana w Szczecinie rozmawiali z mieszkańcami miasta, wręczyli petycję wojewodzie, spotkali się także z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.
Obawiamy się likwidacji elektrowni Dolna Odra, a tym samym utraty wielu miejsc pracy, mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.
Myśmy już trzykrotnie na ten temat rozmawiali. Obiecano nam przedstawienie strategii co do przyszłości Dolnej Odry. Czekamy już ponad rok i nikt nam żadnych propozycji nie przedstawia. W związku z tym jesteśmy zaniepokojeni możliwością likwidacji tego zakładu pracy, no i ograniczenia miejsc pracy.
W trudnej sytuacji jest także elektrownia Opole i Turów. W Czarnowąsach stanęło miasteczko namiotowe, gdzie w poniedziałek odbyła się debata poświęcona elektrowni Opole oraz energetyce.
Miasteczko namiotowe wczoraj rozstawiła także zachodnio Pomorska Solidarność. To efekt braku dialogu i braku realizacji naszych postulatów przez rząd Donalda Tuska, mówi Mieczysław Jurek.
Rząd postępuje zawsze tak samo. My protestujemy, on czeka, nic nie robi i czeka do następnego protestu. Także od protestu do protestu, a teraz postanowiliśmy, że zostaniemy tam na wałach Chrobrego przed Urzędem Wojewódzkim całą dobę. I dzień i noc będziemy przypominać obecnej władzy, że degraduje nasze województwo, że jest coraz gorzej, zamyka kolejne zakłady pracy, ogranicza miejsca pracy, a my się nie zgadzamy. Po nas poczynają akcję protestacyjną rolnicy indywidualni, no i chcemy ich wspierać. Dzisiaj mówienie o zakończeniu protestu jest przedwczesne.
Tymczasem związkowcy należący do NSZZ Solidarność poparli w przeprowadzonych w ostatnich dniach referendach pomysł zorganizowania jesienią strajku generalnego w całej Polsce i manifestacji we wrześniu w Warszawie.
Głosowanie objęły ponad 8 tysięcy zakładów pracy, czyli 600 tysięcy związkowców. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski zastrzega, iż nie ma jeszcze ostatecznych wyników, bo nie we wszystkich regionach policzono głosy i nie we wszystkich zakładach przeprowadzono referenda.
Ale z tych materiałów, które spływają, z tych danych, które już do nas dotarły, przypomnę, że to referendum przeprowadzamy wśród członków Solidarności, nie wśród załóg zakładów całych, tylko wśród naszych członków. Więc 60-65% uprawnionych mniej więcej bierze udział w tych referendach, z czego zdecydowana większość opowiada się i za jedną, i za drugą formą protestu. Przy czym co do tak zwanego strajku generalnego, czy tego dwugodzinnego w zakładach pracy, tutaj nie mamy jeszcze podjętej decyzji, bo tutaj od strony prawnej jest to dosyć skomplikowane. Natomiast kwestia manifestacji w Warszawie wrześniowej, dużej, nawet pewnie kilkudniowej, to ta kwestia jest przesądzona i tutaj z tego sondażu wynika jasno, że nasi członkowie związku popierają tą formę protestu i zdecydowana większość deklaruje wzięcie udziału w takiej manifestacji.
Według nieoficjalnych informacji będzie to kilkudniowa manifestacja połączona z okupacją stolicy. Przed Sejmem ma znów stanąć związkowe miasteczko.
Przypomnijmy, Solidarność sprzeciwia się między innymi zmianom w prawie pracy, zmierzającym do wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz elastycznych form czasu pracy. Związkowcy chcą też ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych.
Redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, nie przyjmie orderu od prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Informacje te przekazał na naszej antenie w audycji Aktualności Dnia.
Nominacji do nagród, które ma wkrótce wręczyć prezydent Rzeczypospolitej, dokonała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jest to odznaczenie państwowe z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji.
Trudno było mi sobie wyobrazić taką sytuację siebie w roli odznaczonego. W sytuacji, kiedy telewizja Trwam jest prześladowana i otrzymała odmowę od tejże Krajowej Rady na nadawanie. No, to jest rzecz, której nie da się w żaden sposób pogodzić, istnienie tej Krajowej Rady z jej dyskryminacyjnymi decyzjami.
Z okazji 20 lat swojej działalności Krajowa Rada organizuje także konferencję poświęconą historii wolnego rynku mediów w Polsce.
Ta instytucja, jak mówi członek zarządu oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nie sprawdziła się w II Rzeczypospolitej. Była niepotrzebna i szkodliwa, kosztowała budżet państwa setki milionów złotych.
Ona jest niepotrzebna, poza tym skompromitowana. No, jeśli instytucja ma stać na straży wolności słowa, no to widzimy w praktyce, jakim strażnikiem okazuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nie stoi na straży wolności słowa ani pluralizmu, a poza tym biernie, bezczynnie przygląda się od lat likwidowaniu mediów publicznych, które są własnością wszystkich Polaków.
Wyższe szkoły niepubliczne są dyskryminowane, alarmuje Solidarna Polska oraz Fundacja Kampus Akademicki.
Na temat dyskryminacji odbyło się seminarium w sali kolumnowej Sejmu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczelni niepublicznych. Byli także studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Podstawowym problemem uczelni niepublicznych jest brak rozporządzenia, które określałoby kryteria dla udzielania przez rząd wsparcia finansowego z budżetu państwa.
Konstytucja gwarantuje udział państwa w pomocy publicznej dla uczelni niepublicznych, a ustawa odsyła do nieistniejącego rozporządzenia, w wyniku czego uczelnie nie otrzymują wsparcia od rządu z powodów politycznych i budżetowych, wyjaśnił poseł Ludwik Dorn. Stwierdził, że dyskryminacja jest tutaj oczywista i niesie ze sobą negatywne konsekwencje.
Rozporządzenia nie ma i nie ma w związku z tym pomocy publicznej z powodów politycznych. budżetowych, bo jakby ono było, to pomoc publiczna musiałaby być. No, ale jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, dyskryminacja sektora niepublicznych uczelni wyższych, ale za tym stoi coś innego. Niepubliczne uczelnie wyższe po prostu są realnym, niesłychanie ważnym i istotnym elementem i polskiego systemu edukacyjnego, i polskiej gospodarki, a także w konsekwencjach, co najważniejsze, polskiego rynku pracy.
Na dostosowywanie przepisów prawa w zależności od zmieniającej się sytuacji politycznej wskazał były doradca minister Barbary Kudryckiej Piotr Gmaj.
Ministerstwo zaczęło swoją, można powiedzieć, na początku krucjatę od powiedzenia, iż rozporządzenie to, którego wszyscy domagamy, że zostanie ono wprowadzone w przeciągu 3 miesięcy od momentu objęcia urzędu przez panią minister Kudrycką. No niestety, jak wiemy, rozporządzenie dotyczące finansowania uczelni publicznych nie zostało wprowadzone, a w trakcie prac nad samym rozporządzeniem było ono tak dopasowywane do sytuacji politycznej, żeby jeśli je wprowadzimy, to popatrzmy tylko na konsekwencje finansowe, bo przecież minister nas w cudzysłowie zabije, a premier to już nie wiadomo, co na ten temat powie, w kontekście wystąpienia premiera miesiąc później po objęciu urzędu, mówiącego na Uniwersytecie Warszawskim, iż studia bezpłatne w Polsce to jest świętość. Minister po tym wystąpieniu zmienił swoją politykę na następne, jak widać, lata.
Podczas konferencji pojawiły się głosy o faworyzowaniu przez ministerstwo uczelni publicznych względem niepublicznych.
W sytuacji niżu demograficznego uczelnie niepubliczne z trudem konkurują z datowanymi przez państwo szkołami publicznymi i wielu z nich grozi likwidacja, argumentowali uczestnicy spotkania.
Doktor habilitowany Marcin Garyk, założyciel i kanclerz 2 uczelni niepublicznych w Polsce, zauważył też, że głębszego zbadania wymaga także kwestia rozliczania pracy nauczyciela akademickiego.
Mamy uczelnie publiczne, które kształcą na studiach stacjonarnych i prowadzą badania. Mamy uczelnie niepubliczne i mamy jeszcze uczelnie publiczne, które organizują studia niestacjonarne. Jak to funkcjonuje nieco odrębnie, bo wiemy o tym, że wtedy pobierają uczelnie opłaty i można to zrobić. Natomiast warto się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak rozliczyć pracę nauczyciela akademickiego, który jest etatowym pracownikiem uczelni, otrzymuje wynagrodzenie z puli dotacji budżetowej, czyli powinien wykładać na studiach stacjonarnych, a jednocześnie wykłada na studiach niestacjonarnych w ramach tego wynagrodzenia, za które uczelnia tak jakby podwójnie otrzymuje wsparcie, bo student płaci i jednocześnie płaci budżet za pracę tego nauczyciela akademickiego. To gdzieś w takich kuluarowych rozmowach dowiedziałem się. No, pewnie tych problemów jest znacznie więcej i polecam głębsze zbadanie sprawy.
Poseł Ludwik Dorn zapowiedział, że Solidarna Polska będzie wspierać postulat przełamania likwidacji dyskryminacji wyższych uczelni niepublicznych.
Dlatego, że żaden sektor nie powinien być dyskryminowany, bo jest to sprzeczne z konstytucją, ale także, czy przede wszystkim dlatego, że to działa na niekorzyść setek tysięcy, dziesiątków tysięcy pracowników państwa i setek tysięcy młodych, kształcących się ludzi, którym jakby odmawia się możliwości wyboru takiego kierunku studiów, który byłby oczekiwany w gospodarce. Solidarna Polska będzie działać i z państwem współdziałać na rzecz przełamania tego stanu rzeczy, ponieważ z punktu widzenia przyszłości Polski, polskiej nauki, ale także polskiej gospodarki i rynku pracy, jesteście państwo po prostu środowiskiem ważnym, które ma prawo głosu i które ma prawo otrzymać papier, że istnieje.
Czesna informacja ze świata. Francuski rząd planuje wprowadzenie ustawy zakazującej używania w dokumentach określeń matka i ojciec.
Tamtejszy rząd chce, by zamiast tych określeń pojawiło się słowo rodzic. W ten sposób socjalistyczny rząd François Hollande chce rozwiązać kwestię udokumentowania rodzicielstwa w tzw. małżeństwach osób tej samej płci.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podkreśla, że współczesna Europa została opanowana przez ideologię socjalistyczną, u której założeń leży całkowita dominacja państwa nad modelem życia społecznego, w tym rodzinnego.
Wykorzystują do tego zarówno struktury instytucjonalne w ramach Unii Europejskiej, jak też możliwość stanowienia prawa, czy to w skali Unii Europejskiej, czy też w skali lokalnych rządów państwowych, wówczas kiedy socjaliści dochodzą do władzy. A więc jednym słowem, w naszym wypadku szalenie ważne jest, żeby z stawić opór na poziomie oddolnym, czyli żeby ludzie byli świadomi tego, co się dzieje, jaka barbaria na nas napływa i żeby również zwracali uwagę na to, kogo wybierają.
Przypomnijmy, tak zwane małżeństwa homoseksualne we Francji wzbudziły sprzeciw społeczeństwa. W efekcie tego na ulice wyszły miliony ludzi.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.